być w takim czasie, gdzie po prostu oglądam Boże dzieło. Bo jeszcze całkiem niedawno, z całą pewnością byłem wtedy na świecie, a może już miałem trochę lat, całkiem niedawno nikt nie słyszał o żadnej chrześcijańskiej społeczności w Płocku, w Gostyninie, w Sierpcu, w Kutnie. Chyba w Żyrardowie coś było dłużej, ale mam wrażenie, że cała okolica Warszawy, całe Mazowsze, chyba taka biała plama, gdzie wydawało, że po prostu nic nie było. Teraz już w tych miejscach i jeszcze innych, których nie wymieniłem, powstały społeczności chrześcijańskie, jedne mniejsze, drugie większe. Nieuchronnie przez te społeczności Ewangelia dotrze do mieszkańców tych miast, nieuchronnie powstaną kolejne w kolejnych miejscowościach. Po prostu to się dzieje na naszych oczach. To jest... Mazowsze nigdy nie doświadczyło żadnego poruszenia Bożego. To tym kiedyś jakiś biskup katolicki chwalił się, że ta plaga reformacji, czy tam nigdy nie dotarła tutaj, ale teraz dociera. Nawet w Płocku, który jest taką religijną twierdzą. Jest coś, chwała Bogu. To jest wspaniałe. I no, chwała Bogu. No dobrze, to przeczytajmy parę różnych fragmentów Słowa Bożego, trochę komentarza. Przedwczoraj mówiłem o tym, że potrzeba jest pochwycenia Bożego serca, zrozumienia, co jest w Bożym sercu i przyjęcia tego dla siebie i zmagania, żeby mieć akt własności co do tego, co Bóg obiecuje. Wczoraj dzieliłem się bardziej takimi rzeczami związanymi z usuwaniem przeszkód, ze związywaniem czy rozbrajeniem mocarza, usuwaniem rzeczy, które są albo w jakiejś zbiorowości ludzi, albo przyszły przez pokoleniowe jakieś grzechy, albo sprowadziły przekleństwo na jakiś obszar. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jakie cechy musi mieć Kościół, który odnosi zwycięstwo. To nie są wszystkie cechy. Pewne rzeczy tu pomijam. Zwracam uwagę tylko na niektóre. No ale dzisiaj to pewnie wystarczy na ten moment. Oczywiście ja dzielę się tym, co Bóg mi daje, co rozumiem, co przeżywam. Są inni, którzy są mocniejsi w innych dziedzinach i oni mogą to uzupełniać. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. Pan Jezus mówi do Piotra, tak, tu go ustanawia pierwszym papieżem, nie? Według jedynej obowiązującej, czy prawidłowej interpretacji. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. To jest wiele rzeczy ważnych, które Pan Jezus mówi. Jedna z nich to jest to, że On buduje Kościół. Musimy wziąć to pod uwagę. Czasami, tak jakbyśmy brali tę sprawę z rąk Jezusa i powiedzieli, Panie Jezu, my Ci to zbudujemy Kościół. Tak jak nam się wydaje, że to jest właściwe. Owszem, pojedziemy na jakąś konferencję, tam się nauczymy albo skądś inąd i będziemy budować. Pan Jezus, Ty jest tym, który buduje i to musi być zawsze w Jego ręku. Jeżeli On buduje i ma takie prawo, żeby w każdym miejscu budować tak, jak On sam zechce, a naprawdę On ma mnóstwo pomysłów architektonicznych, całą taką szeroką gamę możliwości i potrafi być niepowtarzalny, jeśli On buduje tak, jak chce, to jest może najważniejsze, nawet gdyby powtarzał coś wielokrotnie, to ten Kościół, który On buduje, jest Kościołem zwycięskim. Tu jest napisane, a bramy piekielne nie przemogą Go. Przedwczoraj mówiłem o tym, co oznacza brama w takim uproszczeniu. Brama w murze to jest miejsce władzy. W bramach zasiadali starsi i sprawowali władzę. Do bram przychodziło się, bo sąd w bramach zapadały decyzje. Więc bramy oznaczają władzę. oznaczają siłę i to jest, Pan Jezus mówi, cała siła piekła nie będzie w stanie mojego Kościoła pokonać, tego Kościoła, który ja buduję. To jest zamysł Jezusa i to jest dzieło, które On sprawuje. I no właśnie kilka takich rzeczy, które są cechami niezwyciężonego Kościoła, odnoszącego sukces, zwycięstwo, chciałbym zwrócić uwagę. Zacznijmy od Ewangelii Jana, 17 rozdział. Pan Jezus modli się tutaj o Kościół, o ludzi wierzących. Pod koniec tej modlitwy arcykapłańskiej, 21 do 23 wersetu, czytamy takie słowa. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ten fragment Bożego Słowa mówi o wyraźnym związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy jednością Kościoła a skutecznością świadectwa. Jedność Kościoła powoduje, że jego świadectwo o Jezusie jest skuteczne i ludzie zaczynają wierzyć w Jezusa Chrystusa. Kiedy jest jedność Kościoła? W moim przekonaniu najczęściej ten fragment jest interpretowany bardzo powierzchownie i przez to nieprawidłowo. Najczęściej się na niego powołują ludzie, mając na myśli organizacyjną jedność. Taką, jaką prezentuje Kościół katolicki. On ją prezentuje od wieków z bardzo mizernym skutkiem. To nie powoduje, że ludzie wierzą w Jezusa. Dlatego, że Pan Jezus nie miał tego na myśli. Owszem, może się jakaś organizacyjna jedność pojawić, ale raczej jako rezultat tej jedności, o której On mówił, o której chodziło Jezusowi. Chociaż Kościół katolicki zewnętrznie wygląda jak jakiś monolit, to wewnątrz jest, no, delikatnie mówiąc, bardzo daleki od jedności. To jest zewnętrzna jedność, zamknięta pewną formą organizacyjną. Natomiast wewnętrznie, nie wiem, w jakiej dziedzinie ta jedność jest. W dziedzinie doktryny? Zróbcie jakiekolwiek badanie i zobaczcie, w co ludzie wierzą. Wierzą we wszelkiego rodzaju bzdury, chociaż co niedziela chodzą do kościoła. W dziedzinie jakiejś wzajemnego pomagania sobie? Gdzie jest solidarność wśród członków Kościoła katolickiego? Nie ma czegoś takiego. W jakiej dziedzinie jest ta jedność? W dziedzinie organizacyjnej wyłącznie, w dziedzinie jednej instytucji. Są różne grupy, różne poglądy, są wewnętrzne prześladowania. To nie jest jedność. Zobaczymy w Słowie Bożym, o jaką jedność chodzi, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Jedność nie jest celem samym w sobie. Dla niektórych ludzi jedność stała się najwyższą świętością. Kiedy jedność staje się bożkiem, to popełnia się grzech. Wtedy jest jedność za wszelką cenę. Wtedy jest jedność, jedność, jedność. Nie ma czegoś takiego w Słowie Bożym. Jedność nie jest najwyższym celem. Jedność jest tylko narzędziem do osiągnięcia celu. I jedność jest tutaj w takich granicach. Po to, żeby ludzie uwierzyli. To jest narzędzie, to nie jest cel. Jedność nie jest świętością, którą za każdą cenę należy zachować. Jedność jest narzędziem do tego, żeby ludzie się nawracali. To jest ważne, żebyśmy pomyśleli w takiej perspektywie. Ja mam przyjaciół, dla których w pewnym momencie ich życia jedność Kościoła stała się ich celem, sensem istnienia. I mnie tam zachęcali uczestniczenia w jakichś spotkaniach związanych z jednością, a ja nie miałem do tego serca. Dlatego, że to nie jest coś, do czego Pan Jezus mnie powołał. On mówi o czymś takim. Wejście w Bożą chwałę, poznanie Jego, poddanie się Jemu i jedność wynikająca z tego. Wynikająca z głębokiej relacji z Jezusem. I taką jednością Bóg jest zainteresowany. Jednością, która ma naturalną podstawę. A nie jednością, która została zbudowana na podstawie jakiegoś kompromisu. Na podstawie tolerancji. Jedność Kościoła to jest jedność w Jezusie Chrystusie na podstawie głębokiej, zbawiającej relacji z Nim. I ta jedność powoduje, że Kościół staje się skuteczny w zwiastowaniu Ewangelii. Jak to się dzieje? Jaka to jest jedność? Psalm 133, pewnie znany niemalże na pamięć, mówi w ten sposób: o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I ten psalm mówi kilka rzeczy. Mówi, że jeżeli jest jedność między braćmi, to powoduje, że pojawia się olejek. Olejek to jest namaszczenie. Olejek, który spływa po głowie i później brodzie i szacie Aarona, to jest jednoznaczne. To jest olejek namaszczenia. I zobaczcie, tu jest mowa nie o takim namaszczeniu, że biorę na palec kropelkę oleju i gdzieś tam w jakimś punkcie na czole zostawiam ślad tłusty. Tu jest mowa o obfitym namaszczeniu. Tyle oleju, że musi być cała głowa jego mokra, ta broda u Aarona była długą brodą i jeszcze na ubranie się wylało. Jest tu mowa o obfitości namaszczenia. Tam, gdzie jest jedność Kościoła, tam przychodzi obfitość namaszczenia. Te rzeczy są bardzo związane ze sobą. Pewnych poziomów namaszczenia nigdy nie osiągniemy, jeśli wpierw nie będzie jedności pomiędzy nami. Są one niedostępne, zamknięte i możesz pościć 3 razy w roku po 40 dni. A jeśli nie masz jedności ze swoimi braćmi, nie dostaniesz niektórych rzeczy od Boga. Po prostu ich nie dostaniesz. I koniec. Dlatego, że jedność jest warunkiem otrzymania namaszczenia. Później jest mowa o rosie Hermonu. To jest odświeżenie. My potrzebujemy odświeżenia. Nie możemy chodzić w namaszczeniu sprzed roku. Potrzebujemy świeżości, odświeżenia. I przychodzi odświeżenie. I w końcu tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. Jakie błogosławieństwo? Życie na wieki wieczne. Później przychodzi życie. Po prostu przychodzi życie. Skuteczna ewangelizacja to nie jest dobra muzyka, dobry mówca, przekonywujące słowa. Skuteczna ewangelizacja to jest przepływ życia od Boga. Jest coś takiego jak życie, które Bóg daje i po prostu ono może spłynąć i ogarnąć ludzi. Jest to coś, co się dokonuje w tej duchowej sferze, a więc tam, gdzie jest jedność, przychodzi namaszczenie i odświeżenie, które przynosi z kolei życie wieczne. I kilka wersetów, które opisują tę jedność, pokazują, o jaką jedność Bogu chodzi. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, która jest oczywista. 1 list do Koryntian, 3 rozdział, 3 i 4 werset zawiera napomnienie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? A więc pierwszy krok, gdy chodzi o jedność, to jest przezwyciężenie podziałów, cielesnych podziałów. Pierwsza rzecz. Ale to jest dopiero pierwszy krok. To jest to minimum. To jest ta podstawa. Od której zaczynamy, to jest przezwyciężenie podziałów. Podziałów, które mają cielesny charakter. Ten sam list do Koryntian mówi o jednym podziale, który nie jest cielesny, który pochodzi od Boga, który Bóg powoduje tak naprawdę. Ale to jest tylko jeden, tam jest wspomniany w 11 rozdziale, ja nie będę o tym mówił. Wszystkie pozostałe podziały są cielesne. I powinny być przezwyciężone. Potrzeba się podnieść na wyższy poziom rozwoju, dojrzałość i przezwyciężyć cielesne podziały. Ale samo przezwyciężenie cielesnych podziałów, tego ja jestem z takiej grupy, my tak i tak wierzymy, a ja jestem z takiej grupy, a ja jeszcze tam czymś się od Ciebie odróżnię, w związku z tym będziemy mieć dystans do siebie. To są rzeczy cielesne. Podstawą jest wzajemny szacunek. W Kościele jest jeszcze ileś tam podziałów, które Bóg przezwycięża. Podział na część charyzmatyczną i niecharyzmatyczną. I dzięki Bogu, że te dwie części Kościoła zaczynają szanować siebie wzajemnie, zaczynają dostrzegać w sobie pewne wartości i ten podział zaczyna zanikać. Naprawdę zaczyna zanikać. Chwała Bogu za to. Następna rzecz. List do Rzymian. 8 rozdział, 34 werset. Będziemy iść głębiej, gdy chodzi o jedność, podnosząc poprzeczkę coraz wyżej. Więc 8 rozdział, 34 werset mówi nam o podstawie. To, co było w Jezusie Chrystusie, jesteśmy Jego naśladowcami, musi być również w nas. Więc 34 werset mówi tak. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jeżeli w Kościele zdarzy się grzech, ktoś popełni grzech, upadnie, ja tak obserwuję i sam pewnie tak postępowałem do tej pory, czy tak może często jest, ja nie wiem, czy to przeważa, ale to jest coś takiego, że myślimy wtedy o napomnieniu i bardzo ostro traktujemy tę osobę, przywołujemy do porządku, co jest uzasadnione, tam 18 rozdział Ewangelii Mateusza i inne fragmenty. I zazwyczaj wszystko, co robi Kościół w takiej sytuacji, to zajmuje pozycję sędziego. Oczywiście Kościół jest powołany do tego, żeby sądzić, zwłaszcza sądzić swoich członków, kiedy oni się niemoralnie prowadzą. Tak mamy to robić. Nie wolno być tolerancyjnym dla grzechu. Ale ten fragment i inne fragmenty pokazują nam jeszcze coś innego. Inne fragmenty, które są skrupulatnie pomijane przez sędziów. Nie będę ich cytował, jest ich dużo w Nowym Testamencie. One mówią o innej postawie. One mówią o postawie, która była w Jezusie, który kiedy zobaczył nasz grzech, On nas nie potępił, tylko On oddał swoje życie za nas. Pierwsza rzecz, która musi się pojawić, kiedy widzę upadek, grzech, słabość w życiu mojego brata czy siostry, to powinienem za niego oddać swoje życie. Oddać swoje życie za braki, grzechy, upadki swoich braci czy sióstr, czy brata czy siostry. I oczywiście, jeśli to nie będzie pomagać, przychodzi czas na dyscyplinę. Ale napominać w języku greckim nie oznacza stanąć jak sędzia i powiedzieć: ty grzeszniku, znaczy nie mówię do ciebie, ale tak może na kogoś popatrzeć, to wybacz mi. Ty grzeszniku, jak ty mogłeś? Ja w życiu czegoś takiego nie zrobiłem co ty. I nie znam w ogóle ludzi, którzy tak postępują. U nas się tak nie robi. Ja się pokutuj. Publicznie powiem o tym, publicznie będziesz pokutował i, no, i wiesz, jest pełno słów potępienia, które w żaden sposób nie mogą podobać się Bogu. To jest postawa sędziego. To jest postawa kogoś, który potępia. I to jest coś, co jest powszechnie obecne w nas i powszechnie obecne w Kościele. Oprócz tego, że czasami jest tolerancja. Jak kogoś lubimy, to mu tam pozwalamy na więcej. Co też Bogu się nie podoba. Natomiast Pan Jezus, On nie tylko umarł za nas i powstał z martwych, ale On również wstawia się za nami. On wstawia się za tymi, którzy są słabi i którzy upadają. I zanim przyjdziemy do kogoś z jakimś słowem potępienia i zanim go ostro potraktujemy, powinniśmy mieć czas na wstawianie się, na modlitwę. A greckie słowo napominać oznacza coś takiego. To parakaleo, które jest najczęściej tłumaczone jako napomnienie. Oznacza coś takiego. Bracie, to miejsce, w którym jesteś, jest poniżej Twoich możliwości. Ja Ciebie zachęcam. To nie jest sposób życia, który jest odpowiedni dla Ciebie. to nie potrzebuje mieć miejsca w Twoim życiu. Ty nie potrzebujesz być tutaj. Ty możesz podnieść się wyżej. To leży w Twoich możliwościach. Ja Ci chcę pomóc. Tu, gdzie jesteś, to nie jest dobre dla Ciebie. To są też dobre rzeczy. Ja widzę to. Ty się starasz, ale Ty możesz być wyżej. Ty możesz wyjść z tych problemów. Ty możesz odnieść zwycięstwo. Ty możesz prowadzić znacznie pełniejszy, znacznie bardziej gorliwy tryb życia i pewne rzeczy mogą być za Tobą. To jest napomnienie, które jest od Boga, zawsze zawiera drogę wyjścia. Zawsze oznacza wyciągniętą dłoń. Może być ostre słowo i może być powiedziane w ten sposób, że nie ma mowy, żebyśmy tolerowali to czy tamto. Tu nie ma miejsca na pewne rzeczy. Nie ma miejsca na to czy na tamto i możecie sobie wyobrazić, na co nie ma miejsca. Nie ma i koniec w kościele. Ale jest wyciągnięta ręka, która podnosi tego, który upada. Jest gotowość zapłacenia ceny za to, żeby wyciągnąć brata czy siostrę z grzechu. Jest gotowość zapłacenia ceny. Sędzia siedzi na krześle i tylko ocenia. Chrześcijanin płaci cenę, walczy o swoich braci czy siostry. Nie jest po prostu sędzią, który tylko potępia. Więc ja zaobserwowałem coś takiego i jest mi z tego powodu przykro, że wśród chrześcijan bardzo często się zdarza, zwłaszcza jeśli coś takiego zdarzy się komuś, kto służy Bogu, kiedy się potknie i upadnie, popadnie w jakiś grzech, inni się dowiedzą, to zacierają ręce i cieszą się. Mówią, widzicie? Mówiłem, ja nigdy nie chciałem słuchać tego brata, co on nauczał. Mi się zawsze jego nauczanie nie podobało. I widzicie? Chrześcijanie mają zwyczaj kopać leżącego. Niestety. Jak komuś się noga powinie, upadnie, zgrzeszy, to tak rzadko się zdarza, żeby ktoś wyciągnął rękę i chciał pomóc, a tak często się zdarza, że później się o tej osobie mówi krytycznie, opowiada się. Dosłownie nie dość, że upadł i pewnie się zmaga z tym, to jeszcze jego bracia i siostry mówią źle, dokładają mu, bo on upadł. Póki stał, to nie bardzo było jak to zrobić, ale jak upadł, to mamy tą satysfakcję, żeby mu jeszcze dokopać. Więc nie bądź w gronie tych, którzy mają zwyczaj kopać leżącego. Bądź tym, który zawsze jest gotów wyciągnąć rękę i podnieść. Oczywiście, jeśli byśmy mieli do czynienia, co jest rzadszą sytuacją, co jest rzadką sytuacją, z kimś, kto świadomie chce grzeszyć, musimy zastosować dyscyplinę, musimy odciąć chorego członka. Ale w większości sytuacji nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy świadomie chcą trwać w grzechu. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy walczą o swoje życie i nie udaje im się. I oni potrzebują wsparcia. Oni potrzebują wyciągniętej dłoni. Oni potrzebują, żeby ktoś był gotów zapłacić cenę za to, żeby się podnieśli. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 werset. Czytaliśmy o tym, że Pan Jezus, kiedy zobaczył nasz grzech, oddał swoje życie za nas. 1 Jana 3,16 jest napisane: po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. To jest całe kazanie, całe nauczanie na jakieś godzinę, półtorej na ten temat, którego teraz nie zrobię, nie będę mówił tego, ale to jest bardzo, bardzo praktyczne. Kiedy jesteś w kościele, jak się nawracasz, jeśli kogoś to nie będzie dotyczyć, to możesz później powiedzieć mi i przygłosić to i powiedzieć, to mnie nie dotyczy, to nieprawda. Ale normalnie jest tak, jak się nawracasz, na początku myślę, że to jest takie entuzjastyczne, nowe życie, przychodzisz do kościoła i spodziewasz się nowego świata, czegoś takiego idealnego, zstąpiło z nieba, święty Kościół, bracia i siostry w Chrystusie, pełni miłości, to jest dopiero życie, które mnie czeka. Tutaj dopiero jest moje miejsce, to jest mój dom. To będzie zupełnie inaczej niż w tym środowisku, w którym byłem do tej pory. Niestety po pewnym czasie, po kilku tygodniach, czasem miesiącach, zaczynają się oczy otwierać i okazuje się rzecz skandaliczna. Ci doskonali bracia i siostry, przed Tobą zbawieni, mają mnóstwo okropnych wad. I po prostu, a z niektórymi w ogóle wytrzymać nie można. Po prostu niektórzy są, no, tak, siadasz obok i jak ktoś powiedział, jakbyś miał społeczność zwierzę. I niektórzy, ba, są tacy, ba, w tym gronie może być nawet pastor, ten, którego Bóg powołał, żeby prowadził, a on po prostu jest nieznośny w niektórych dziedzinach. Albo jakiś inny ktoś, kto prowadzi uwielbienie, czy tam jakąś ma odpowiedzialność. I tu spodziewasz się Bożego dzieła, a masz człowieka, który po prostu doprowadza ci do takiego stanu, że nie możesz tego wytrzymać. I przychodzą ci myśli, że jednak będziesz musiał opuścić ten kościół. Po prostu tu się nie da żyć. Oni nie mają drobnych wad, tylko mają takie wady, z którymi, które dokuczają, mówimy to, które ciebie ranią. Prawda jest taka, a znowu, że ja to tak bardzo skracam, prawda jest taka, to można wypowiedzieć takim powiedzeniem. Ja to powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś ci nadepnął na odcisk, co to znaczy? Że masz odcisk. Jeśli ktoś ci nadepnął na odcisk, to znaczy, że masz odcisk. Jak ci ktoś nadepnie na odcisk, zazwyczaj myślisz, jaki obrzydliwy człowiek, żeby chociaż nadepnął w innym miejscu, które mniej boli. Ale ta świnia, no po prostu trafił w to miejsce, które najgorzej mnie boli. Ale wiesz co, przez to, że Bóg pozwoli, żeby ktoś ci nadepnął na odcisk, on chce ci powiedzieć, kochany czy kochana, masz odcisk. Masz chore miejsce, które nie jest odporne. Musimy to miejsce wyleczyć, a ponieważ ukrywasz je, chronisz je, nie pozwalasz go dotknąć, więc i ze świata tam już nie mają żadnej szansy, żeby się do ciebie dobrać, bo przebywasz wśród chrześcijan. Więc ja musiałem użyć ich, żeby cię dotknęli do tego miejsca, żeby do ciebie dotarła świadomość, że masz odcisk, który ja chcę wyleczyć. Ale najpierw boli. I wtedy każdy ma skłonność. Jak boli, to się wycofujesz. Jak cię ktoś dotknie w to bolące miejsce, natychmiast cofasz rękę, nogę, głowę, cokolwiek to jest. Prawda? To jest nasz odruch. I to jest nasz odruch w kościele. Kiedy ktoś się nadepnie na odcisk, nie myślisz o tym, że masz odcisk, tylko myślisz, jak niedobra osoba, jak to boli, i żeby nie dopuścić do kolejnego nadepnięcia, będę obchodzić tą osobę z dystansu co najmniej 3-4 metrów. Choćby skoczyła na mnie, zdążę się odsunąć, na pewno drugi raz nie pozwolę sobie nadepnąć na odcisk. Zrywasz relacje. Czasami opuszczasz swój kościół. Czasami po prostu zniechęcasz się i odsuwasz się od ludzi. Albo żyjesz w goryczy. Tymczasem Bóg chce ciebie uzdrowić. Ale są możliwe oczywiście i zdarzają się, więc opowiem tę sytuację w inny sposób. Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś ciebie traktuje jawnie niesprawiedliwie. Jawnie niesprawiedliwie. Po prostu niesprawiedliwie cię ocenił, niesprawiedliwie potraktował i to cię bardzo dotyka. Jesteśmy wrażliwi na swoim własnym punkcie na ogół i kiedy inni są traktowani niesprawiedliwie, mówimy, trzeba cierpieć dla Chrystusa. Ale kiedy ja jestem traktowany niesprawiedliwie, no to naprawdę boli. I po prostu, jeśli to się zdarzy, że brat czy siostra ciebie skrzywdzi, dokuczy, ma jakąś straszną wadę, która jest nie do zniesienia, czy jesteś gotów znosić niesprawiedliwe cierpienia, oddać swoje życie za brata czy siostrę? Na tym polega Kościół. Na tym polega Kościół, że kiedy zdarzy się niesprawiedliwość, zdarzy się coś, co wywołuje cierpienie, co ciebie rani, to ty się nie wycofasz, ale postanowiłeś i będziesz dalej w relacji, choćby to bardzo bolało. Powiem to w ten sposób. W naszym kraju, przynajmniej w obecnym czasie, nie zabija się ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Są kraje, gdzie ludzie giną. Słowo Boże w kilku miejscach stawia nam wyzwanie i mówi nam, że zwycięzcy to są ci. Objawienie 12:10 czy 12:11, którzy nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Ale my przed fizycznym wyborem takim nie stoimy. Nikt nam nie każe umierać. A powiem ci w ten sposób. Jeżeli nie jesteś gotów znosić niesprawiedliwości, czy to ze strony świata, czy ze strony braci i sióstr, nie jesteś gotów znieść zranienia, to jak możesz myśleć, że będziesz gotów oddać swoje życie? Przecież to na tym polega. To na tym polega. To nie chodzi o to, żeby zginąć w wypadku samochodowym. To chodzi o to, że spotyka cię niesprawiedliwe cierpienie, a ty nie masz goryczy w swoim sercu i nieprzebaczenia i błogosławisz. I kochasz, i chętnie oddajesz swoje życie. To o to chodzi. I ta nasza gotowość oddania swojego życia sprawdza się właśnie w takich naturalnych okolicznościach życia. Mocny Kościół składa się z ludzi, którzy zawarli ze sobą przymierze. Powiedzieli, choćbyś nie wiadomo co robił, ja będę Cię kochać. Choćby to bolało, nie odejdę. Choćbym się czuł zraniony, będę zaangażowany dalej. Nie wycofam się, nie zniechęcę się, nie pozwolę, aby gorycz w wyniku nieprzebaczenia narosła w moim sercu. I weź sobie do serca, w większości sytuacji, kiedy coś boli, kiedy ktoś Ci nadepnął na odcisk, to oznacza, że masz odcisk. To po prostu jest sygnał, to jest od Boga, to jest sytuacja, na którą Bóg pozwoli, ponieważ chce Ciebie w czymś uzdrowić. I ja mówię o czymś, co przeżyłem sam. Była taka sytuacja, która ktoś mnie tak traktował, nie było to może poważne, nie było to ciężki cios jakiś, ani nadepnięcie ciężko obutym butem, ale to wrażliwe miejsce, wystarczyło delikatne dotknięcie. Więc ktoś mnie tak dotykał, a mnie to tak bolało, że doszedłem, że myślałem w ten sposób. No tak, dokładnie tak było. To było tak trudne do zniesienia i nie mogłem się jakoś od tego uwolnić. Modliłem się, więc oczywiście tak jest, jak ktoś to kurczę. No przecież ja nie wierzę, mi się przebaczy. Mówię, Panie, przebaczam. Oczywiście natychmiast decyduję się przebaczyć. Ale myśli na ten temat dalej kotłują się w głowie. Więc gromiłem te myśli. Gromię te wszystkie myśli w imieniu Jezusa. Nie chcę odejść. Może to nie diabeł. Więc poddawałem swoje myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Modliłem się. I nie chciałem się poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. Nie mogłem się o nic innego modlić. Byłem nie do życia w domu. Doszedłem do takiego miejsca, trwało kilka dni. To zmaganie. Jeżeli to będzie trwało jeszcze dłużej, z tym się nie da żyć. Chociaż jestem drugim pastorem, tego było jeszcze lat temu, i mam swoje serce tu w tym zborze, odejdę, bo z tym nie wytrzymam. Po prostu to jest ponad moje możliwości. Po prostu będę musiał. Nie chcę, ale będę musiał. To było nie do wytrzymania. Ale Bóg jest łaskawy. Ja też jakoś tam modliłem się w końcu. Te rzeczy przebiły się do mnie jakoś tam i dotarło to do mnie, że to nie leży problem w tej osobie, która mnie krzywdzi, czy źle traktuje, ale leży problem we mnie, że te rzeczy dotykają mnie tak bardzo głęboko. I wtedy zrobiłem coś, co było bardzo, bardzo trudne. Chociaż nikt o tym nie wiedział i to było tylko przed Bogiem. Jednak to było trudne. To było naprawdę trudne się przełamać. I zacząłem się modlić. Panie, dziękuję Ci bardzo, że ta sytuacja służy do mojego zbawienia. Do przemiany mojego wnętrza. I wtedy te wszystkie myśli odeszły. Bez żadnego gromienia, bez poddawania myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Po prostu Bogu chodziło o to, żeby mi pokazać moje słabe miejsce, moje takie czułe miejsce, czy zranione miejsce, czy jakkolwiek to, i zmienić je. Ale czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe? Czy ujawnia nasze słabe miejsca, czy nie? Jesteśmy wezwani do tego, żeby życie oddawać za braci. I to się za braci, tak? Oddawać za braci, życie oddawać za braci. To się sprawdza w takich sytuacjach. To się sprawdza w tych wszystkich trudnych momentach, kiedy masz ochotę tylko na jedno. Nigdy w życiu więcej ich nie oglądasz na oczy. Wtedy jest okazja, żeby spełnić to słowo. Bo kiedy nie ma takiej okazji, kiedy to nic nie kosztuje, nic nie boli, no jak masz oddawać życie, jak nie ma takiej potrzeby? Więc to jest rzecz, która zaczyna budować prawdziwą jedność. Kolejna rzecz to jest wcześniej w pierwszym liście Jana. Pierwszy rozdział, 7-9 wersetu. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie jest tutaj napisane to, co się dość powszechnie interpretuje, że chodzi o wyznawanie grzechów tylko Bogu. Po prostu jest mowa o wyznawaniu grzechów. I jest mowa o chodzeniu światłości. Myślę, że słyszeliście na ten temat, może nauczanie Anny Mendes, może jakieś inne. Nie będę bardzo wchodził w szczegóły. Ale chcę wskazać na pewien poziom jedności, który to miejsce, jedności w Kościele, które to miejsce odkrywa. Więc jest przezwyciężenie podziałów. Jest właściwy stosunek do tych, którzy upadają, mają jakieś braki czy słabości. Jest gotowość oddania swojego życia za braci czy siostry. Takie przymierze, że nie rozejdziemy się, choćby było trudno. I jest coś takiego jak budowanie głębokiej relacji. I ono się odbywa poprzez chodzenie w światłości. Chodzenie w światłości to jest bardzo prosta rzecz. Prosta znaczy się w opisie, niekoniecznie łatwa do wykonania. Powiedzmy, że no nie wiem, żebym miał gdzieś, tak jak Kim Il-sen, jakąś brzydką narośl tak tutaj na szyi, prawda? I Kim Il-sena wolno było fotografować tylko z właściwego profilu, tak żeby tego tu nie było widać, co on tam miał. Bo to się ukrywało. I jakbym chciał to ukryć, to bym tak kombinował, żeby zawsze stać do was tak, żeby tego nie było widać. Jakiś bym może sobie tutaj fantazyjną chustkę zawiązał na szyi. Krótko mówiąc, robię wszystko, żeby to, czego się wstydzę, ukryć. Utrzymać w ciemności. Chodzenie w światłości to jest to, że moje życie jest przeźroczyste i nie zamierzam być, udawać kogoś innego niż jestem w rzeczywistości. Jeżeli nie podobam się wam taki, jaki jestem, to trudno. Może powinienem się nie podobać. Ale przynajmniej nie oszukuję nikogo. Przynajmniej znacie mnie takim, jakim jestem. To nie jest łatwe. Tak naprawdę człowiek jest w stanie odkryć swoje życie wtedy, kiedy jest w atmosferze miłości. To może być atmosfera miłości wśród zgromadzonych, albo może być bardzo, bardzo głębokie poznanie Bożej miłości. Kiedy wie, że jest akceptowany przez Boga taki, jaki jest. To nie ma problemu, żeby odkryć swoje życie i mówić o wszystkim otwarcie. Nie mówię o tym, żeby o takim ekshibicjonizmie, takim nadmiernym jakimś opowiadaniu, bo można w to popaść i lubować się, żeby zwrócić na siebie uwagę te jakieś tam najczarniejsze strony swojego życia. Nie. Ale mówię o chodzeniu w prawdzie, w światłości. I są takie sytuacje, gdzie nie tylko po to, żeby odnieść zwycięstwo nad grzechem, trzeba coś wyznać. Niektóre problemy, niektóre grzechy czy związania nie mogą być przezwyciężone, dopóki ktoś nie zdecyduje się tego wyznać drugiemu człowiekowi albo nawet wyznać publicznie. Nie w każdej sytuacji to jest konieczne, ale są takie, gdzie to jest kluczem do zwycięstwa. Generalnie słowo nazywa dochodzenia światłości, czyli do odkrytego życia. Chrześcijanie mają taki zwyczaj i w tym są podobni do faryzeuszy, czyli hipokrytów, czyli aktorów, że kiedy się spotykają ze sobą, to próbują zrobić na sobie jak najlepsze wrażenie, wyciągają swoje największe osiągnięcia. Tak? Uczestniczyłem w wielu spotkaniach przywódców chrześcijańskich i one już było przezwyciężenie podziału, bo jakoś tam siebie szanowali, uznawali, bo się gotowi byli spotkać i traktowali siebie jak bracie i tak dalej. Prawda? Więc ten pierwszy etap był za sobą. Ale to spotkanie to był rodzaj licytacji. Kto więcej osiągnął? Ktoś opowiadał, co mu się tam udało. Wszyscy w swoich sercach zazdrościli, że tam ileś ludzi mu się nawróciło, albo jakieś inne działanie wyszło. Czyli nikt nie powiedział, że zazdrości, ale wiecie, tak naprawdę jest. Ja wiem, co ja odczuwałem i myślę, że wszyscy są podobni do siebie. Więc wszyscy zazdrościli. No. Mnie tego samego się nie udało, szkoda. I każdy, wiedząc, że na chwilę przyjdzie do niego kolej, żeby coś powiedzieć, szukał, co by tutaj... Co by się udało? Dzięki Bożej łasce. W jakichś tam grupach doszliśmy do takiego miejsca, że zaczęliśmy rozmawiać o trudnych sprawach, które rodzą pewne kontrowersje, bez obrażania się na siebie. A później powstała taka grupa, znaczy tak kilku pastorów w Warszawie, że my się spotykamy i mało czasu, czy mało miejsca poświęcamy, żeby mówić o tym, co udało się osiągnąć. Zatem nie ma takiej potrzeby, że się spotykamy na modlitwę. Natomiast jest otwartość, by mówić o tych miejscach słabości, czy miejscach zmagania się, aby się po to, byśmy mogli się o siebie zajmować. I to jest wszystko droga. Dlatego, że już nie ma rywalizacji. Nie ma rywalizacji, nie ma po prostu. Jestem wolny. Niech zbór mojego brata będzie 5 razy większy niż jest teraz, chociaż już jest większy od mojego. No i dobrze. Ja to i tak wszystko z tym pozostawić i modlić się. Wiecie, kiedy ludzie, my jego znamy, ja wiem, co, o co on mówi o swoim życiu. I ja omocuję swoje życie i to powoduje, że mamy społeczność ze sobą. Jest takie prawo, proste prawo, według którego jesteśmy stworzeni, że jeżeli człowiek odkrywa swoje serce przed drugim człowiekiem, to się nawiązuje relacja. Im więcej odkryje, tym głębsza relacja. Dlatego nie pozwalamy, żeby mężczyźni udzielali porad duchowych kobietom, ani kobiety mężczyznom. Dlatego, że jak będą sobie udzielać porad, to nas zakochają się w sobie. Tak. I to tak działa, kiedy człowiek odkrywa tajniki swojego serca. Rzeczy, o których nie rozmawia się z każdym. I mówi to przed kimś, to zaczyna się budować relacje. Właśnie Pan mówi o takiej sytuacji, kiedy chodzimy w świętości, prowadzimy odkryte życie. Jesteśmy gotowi ujawnić pewne rzeczy. Zaczyna się tworzyć relacja. Mocna relacja, mocna więź. Pojawia się miłość. Miłość się pojawia wtedy, kiedy ludzie odkrywają przed sobą tajniki serca. Te rzeczy idą równolegle. Atmosfera miłości powoduje, że jesteśmy gotowi odkryć się. Kiedy się odkrywamy, wzrasta poziom naszej relacji zaangażowania, wzrasta miłość. Więc miłość nie spada z nieba i nagle nie ogarnia nas. Zdarzają się takie momenty, że jest działanie Ducha Świętego i ja byłem świadkiem czegoś takiego potężnej obecności Ducha Świętego, naprawdę wspaniałej. I ludzie się obejmowali, mówili, kocham Cię, teraz Cię kocham. Ciekaw jestem, czy za tydzień tak było. I to jest dobre, to jest Boże działanie, ale jeśli chcemy w tym trwać, to musi to być oparte na czymś, co jest trwałe. I co możemy to uczy? Oczywiście są pewne granice. Ja myślę, że są pewne granice. Nie będę nikomu opowiadał poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami. Nie będę nikomu opowiadał, jak wygląda moja intymna relacja z moją żoną. Tych rzeczy, które są zarezerwowane dla nas dwojga, nie mówię. To jest nasza sprawa. To są pewne dzieci odrzucone. Jezus Chrystus się odrzucił, już nie ma rywalizacji. Kiedy już podjęliśmy decyzję, że będziemy z tym razem cokolwiek by się działo i chcemy to wchodzenie w światłości, to mówię, że chodzimy z nami. Znaczy 3 lata temu na naszym takim szerokim nabożeństwie modlitewnym. Dzieliłem się tylko znacznie krócej niż tutaj na temat tej zbiorowej odpowiedzialności, tych pokoleniowych problemów. I to była taka sytuacja, że... Słuchaj, modliliśmy się już w Twojej sprawie, ale widzę, że jesteś. Ciebie nie było pewnie. Jeśli chcesz, żebyśmy się jeszcze raz modlili do Ciebie, to możemy się teraz pomodlić. W Twojej obecności. Ona powiedziała tak. Ja myślałem, że chcesz, żeby się o to modlić. Wyszła tam do przodu. I powiedziała, ja chcę zrobić coś z tym słowem. Bo ja mówiłem o tych kolejnych problemach i ja go przygotowałem spowodowo. Ja chcę się tym zająć. I ona zamiast tam się modlić o tą swoją potrzebę, i do tego nie wróciliśmy w ogóle, z tego dnia, mówi, jak wyznać tego pasa mojej rodziny. Nie wiem, czy potrafię to oddać, ale ona nie zrobiła to w duchu sędziego. Boże, wybacz, że ci moja mama, czy babcia, czy ktoś, proszę wybacz, że oni się zajmowali takimi rzeczami. Nie w taki sposób, tylko ona wyznała, tak jak skurczę. To było bardzo takie upokarzające, bo takie odkrycie siebie, takie wymierzenie. Bo potrzebne, to znowu potrzeba oczyszczenia. Wtedy, jak ona to zrobiła, kolejne osoby chciały to zrobić. Ja tego nie pamiętałem. Nie myślałem, że to sobie była taką reakcją. Kolejne osoby wychodziły, wyznawały. No i przede wszystkim bardzo chwały to swoje rodziny. Przepraszały Boga, że są godziny mojego palca. Wyznawały to tak jak skurcze, a nawet jeśli ktoś tego osobiście nie zrobiła, tylko do przedchodu tej mniejszej rodziny. I zrobiła się taka atmosfera takiego odkrycia przed sobą, takiej akceptacji, takiej miłości. I wtedy na koniec wyszła taka moja kobieta, która miała bardzo głębokie problemy, bardzo została skrzywdzona w dzieciństwie, naprawdę została skrzywdzona. Także to zdeformowało jej rozwój psychiczny. Była taka osoba bardzo trudna na swoje rzeczy z innymi, dlatego też nie była w stanie normalnie się zachowywać. Cokolwiek mówiła w duchu potępienia, chociaż nie myślę, żeby chciała. Po prostu nie była zdolna. Rozumiecie to? Nie rozwinęło się w niej zdolność do okazywania miłości. Ona chciała, ale nie mogła. Trudno to wierzę, gdybyście kogoś takiego spotkali, musieli wiedzieć, że to jest fakt i koniec.
Więc ona potrzebowała modlitwy i tak po niego nie żyła, że w tej atmosferze akceptacji miłości. Była gotowa otwarcie mówić o prawdy rzeczy. Ona już zrobiła, już pewne rzeczy tam wyznała i porozmawiała się, zdarzyła z kimś tam, żeby otrzymać pomoc, pewne decyzje o przebaczeniu swojej rodzinie, ojcu, matce, pewne kroki, żeby spotkać i powiedzieć o tym i tak dalej, i tak dalej. Dołożyła wszelkich starań, żeby w tym wszystkim poddać się Bogu i otrzymać pożyli tylko wtedy, kiedy jest atmosfera miłości. Atmosfera miłości powoduje, że rzeczy wychodzą na światło i są zwyciężone. Domeną diabła jest ciemność. On tam robi co chce. Jeżeli gdy wyjdziemy na światłość, to jest domena Boga. Jest pod łaską i miłosierdziem naszego Boga. I to powoduje, że ta miłość zostaje znowu zasilona. Kiedy ludzie odkrywają swoje serca i pojawiają się głębokie więzi, więzi przyjemności, nie tylko tolerancji często. Nie rozumiem, dlatego że on jest sobie bliski, dlatego że on otworzył swoje serce przed Tobą. Dlatego że chodzicie w światłości. Ja nie mam problemu, żeby o pewnych rzeczach w grupie tych pastorów rozmawiać, powiedzieć, słuchajcie, pomóżcie się, bo chodzi o to. W innym środowisku miałbym trudność, ale to są ludzie, którzy nie akceptują i nie akceptują. Mamy do siebie zaufanie, nie ma rywalizacji, nie ma. I różnice w poglądach na pewne tematy praktycznie są bez znaczenia. Nie mamy żadnego wpływu. Trudno, nie liczy się. Jest coś cudownego w chodzeniu świadomości i budowaniu relacji w oparciu. I to jest coś, do czego Kościół został wezwany. I jeszcze jedna rzecz. I to jest w związku z budowaniem miasta. Kiedy się spotykaliśmy tak w grupie na kilku pastorów, jakiś czas temu to było spotkanie na modlitwie, pewnie nas siedmiu było w tym czasie, mówiliśmy się o różnych rzeczach. Zaczęliśmy, że w tym momencie modlić też po Warszawę i jak zaczęliśmy się modlić o Warszawę, ja zacząłem odczuwać to, że mamy autorytet, żeby kościół. Ja chcę powiedzieć, że dopóki nie zaczął się pojawiać ten poziom jedności, to po prostu nie mieliśmy możliwości, choćby ktoś miał wiarę, jak tą Bożą wiarę, o której mówił Jezus, choćby ktoś modlił się nie wiadomo jak długo, krzyczał i wrzeszczał, choćby kościół, nie miał prawa poprosić o miasto. Nie mieliśmy każdy z nas prawa, mieliśmy prawa tego kościół. Kiedy zaczęła powstawać ta jedność, o której mówię, czułem to, to przyszło takie Boże dotknięcie i przekonanie. Zaczynamy mieć prawo, żeby prosić. Po prostu, rozumiecie to? Przychodzi autorytet. Pewne rzeczy są niedostępne, jeśli nie ma tej jedności, o którą Bogu chodzi. A to jest bardzo głęboka jedność. Jezus mówi o jedności takiej, jaka jest między Nim a Ojcem. To jest głęboka jedność. I ta jedność daje autorytet do zdobywania świata. Więc dopóki nie było tej jedności, po prostu mogliśmy wołać i modlić się i to oczywiście było dobre. Ale dopiero wtedy, kiedy przychodzi ten rodzaj jedności, przychodzi też autorytet. Bóg mówi, dobrze, teraz masz prawo poprosić. Tak jak psalmie to są, proś, a dam ci narodu dziedzictwo. Kościół w Polsce dostanie swój naród, jak stanie jedności. Otrzymamy. Pewne rzeczy są uwarunkowane. I jednym z warunków do wzięcia dziedzictwa w posiadanie jest jedność, bo wtedy przychodzi autorytet, o którym można prosić. Jedność tej jakości, o której mówi te kilka fragmentów Bożego Słowa, które czytałem. I poniżej nie może być. Jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedno duchowe prawo. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 6 werset. To jest budowa wieży Babel. Pierwsza Mojżeszowa. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierza uczynić. Pan pomieszał języki i rozkłosił. Bóg popatrzył i powiedział coś takiego, to jest duchowe prawo, że kiedy ludzie wyznaczają sobie jeden cel, mają wizję i wspólnie, jednomyślnie dążą do osiągnięcia tego celu, osiągną ten cel. Bóg mówi, Bóg mówi, to jest duchowe prawo, teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Jest takie duchowe prawo. Potrzebujemy odłożyć nasze intelektualne ograniczenia, ponieważ to prawo jest powyżej pewnych tej materialnej rzeczywistości. Ja wynikuję to przykładem. Jest takie duchowe prawo, które brzmi w ten sposób, jeżeli ludzie się zjednoczą do jakiegoś celu, osiągnięcia. Jest się tylko zjednoczyć i będą mieć jeden cel. Osiągną ten cel i koniec. Po prostu osiągną cokolwiek ludzie wspólnie, w jedności będą chcieli osiągnąć, będą to mieli. Takim przykładem z naszych czasów jest konstrukcja bomby atomowej. Pewne pomysły na temat bomby atomowej były już przed II wojną światową. Pracowali nad tym Niemcy i pracowali inni naukowcy z innych krajów. Niemcy w czasie II wojny światowej próbowali coś robić, ale może dzięki rozrządzeniu u nich był w tej dziedzinie bałagan. Były tarcia, nie było jedności. Oni tam zdobywali ciężką wodę na przykład z Norwegii, tam różne rzeczy robili, ale to było wszystko robione tak bez takiego pełnego zaangażowania, bez wyznaczenia sobie tego jako cel do osiągnięcia i żeby dać do tego celu wszystkie potrzebne środki. Amerykanie zbudowali miasto Los Alamos. Wprowadzili do tego miasta wszystkich najwybitniejszych uczonych, których mogli zdobyć. Wielu emigrantów z Europy. Przynajmniej kilkadziesiąt było tam takich najwybitniejszych postaci nauki z tamtego czasu. Tam mieszkało chyba łącznie 2000 osób. I oni zjednoczyli się, mieli tylko jeden cel. Konstrukcja bomby atomowej. Czy wiecie o tym, że podczas tych kilku lat w Los Alamos oni dokonali mnóstwa wynalazków. Ze względu na osiągnięcie celu konstrukcji bomby atomowej wynaleźli kupę rzeczy. W tym czasie mieli po drodze mnóstwo przeszkód. Między innymi wynaleźli komputer. To tam wynaleziono komputer. To, co tam jest powszechne narzędzie, zostało wynalezione po drodze do konstrukcji bomby atomowej. Potrzeba było zrobić niesamowitą ilość obliczeń. Nie ma problemu. Skonstruowali komputer. Dlaczego? Dlatego, że najzdolniejsi ludzie zjednoczyli się, a od rządu dostali wszelkie potrzebne środki materiału. Tyle było potrzebne. To kosztowało dużo pieniędzy. Komputer tak naprawdę nie był wielkości fabryki, bo był zbudowany na lampach. I był niczym w porównaniu z najprostszym PC-tem, który teraz używamy. Nie szkodzi. Ale wynaleźli komputer. Kiedy trzeba decyzyjnie spuścić bombę, robili badania, okazało się, że przewodniki, które są w samolotach, nie pozwalają tego zrobić. Wynaleźli nowy celownik. I tak dalej. Tam były problemy, ta bomba miała kształt takiej kuli, ta pierwsza, która wybuchła na pustyni w Nevadzie, miała kształt kuli, gdzie po prostu przy pomocy ładunków takich wybuchowych trzeba było te kawałki uranu zbić ze sobą razem w jedną masę krytyczną, wtedy następował wybuch. Więc tam było mnóstwo rzeczy trzeba było wynaleźć po drodze, żeby to się dokładnie stało z tą ułamkę sekundy tak, jak trzeba. I oni to wszystko zrobili. Istotą tego, że wynaleźli bombę, było to, że ludzie zjednoczyli się w określonym celu, wzięli swoje najlepsze siły, postawili sobie cel i przez kilka lat pracowali wytrwale, aż osiągnęli, co chcieli osiągnąć. Nie ma nic niemożliwego dla grupy ludzi, która oddaje się jednomyślnie osiągnięciu jakiegoś celu. To jest duchowe prawo. Jeżeli Kościół rozpozna wyznaczony przez Boga cel i zaangażuje się w ten cel, będzie w jedności, będzie mieć jednej myśli, nie będzie nieporozumień, mówiąc to jeden język. I powiedzą, to jest nasz cel, to jest cel naszego życia, my chcemy to osiągnąć. Po to jesteśmy, żeby zdobyć kupno życia. To jest cel naszego życia. My oddajemy wszystkie siły, to jest nasz priorytet. My jesteśmy jednomyślni wokół tego, żeby zdobyć miasto. Coś innego, nie wiem. To po prostu nie można tego nie osiągnąć. Dlatego, że Bóg mówi, że jeżeli się zjednoczą, cokolwiek zamierzą, to czynią. Nie ma nic nieuczynionego. To jest duchowe prawo opisane w Biblii. Z tego też powodu jedność jest tam poważna. Jedność oczywiście tu jest w złym celu.
Prawda, Bóg rozproszył, pomieszał języki. W Dzień Pięćdziesiątnicy poznał nowe języki, które budują jedność. I tworzy swój Kościół, prowadzi go do jedności. Ten Kościół osiągnie coś, co jest niemożliwe. Jeszcze kilka rzeczy takich dotyczących naszych osobistych kwalifikacji charakteru. Chyba, że już nie macie siły, żeby słuchać. Kolejna rzecz. Pan Jezus, kiedy zgromadził wokół siebie uczniów, tych, których zamierzał użyć, jak mówiliśmy o tym, na przykład do zdobycia Jerozolimy i innych miast, on ich pewnych rzeczy nie nauczał. On ich nie uczył struktury Kościoła, on ich nie uczył pewnych sposobów organizacji. No, zobaczycie w Ewangeliach, że mnóstwo rzeczy ważnych do istnienia Kościoła zostało pominiętych przez Jezusa. Dlatego, że rzecz, którą się głównie Jezus zajmował, to on wybrał sobie ludzi i wypróbował ich charakter. I pracował nad ich charakterem. Miał 3,5 roku na to, żeby ukształtować sobie ludzi nadających się do zdobycia miasta i później zdobywania całego świata. Miał 3,5 roku i nad tym się skupił. To pokazuje nam, że charakter człowieka jest rzeczą decydującą. Druga rzecz, którą robił Jezus, to budowanie relacji. Ale na marginesie. On ich zapoznawał z Duchem Świętym. Oni nie widzieli nigdy, kiedy Jezus modlił się językami. Widzieli, jak wypędzał demony, wyzwalał chorych i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie widzieli, żeby mówił językami. Coś jest napisane w Ewangelii Marka, że on to zapoznał, ale to pewnie było jakieś takie haselko. A czymś tam mówiono, a czym to jest. No nie widzieli nikogo. Dopóki nie widzisz, nie wiesz, o co chodzi. A Pan Jezus nic nie mówi tutaj, nic nie wskazuje na to, żeby On mówił językami, a żeby ktoś widział mówiącego języka. Nie było też sytuacji takiej, przynajmniej nie jest opisana taka sytuacja, żeby Duch Święty wstępował jak potężny wiatr i żeby języki ognia się ukazały nad głowami. I żeby uczniowie zachowywali się jak pijani, prawda? Nie było takiej sytuacji, kiedy Jezus chodził z tymi uczniami. Więc pomyślcie o tym. Oni są zgromadzeni, modlą się i nagle przychodzi coś, czego kiedy chodzili z Jezusem nie widzieli, nie słyszeli. Nie wiadomo, co to jest. Jednak oni nie mieli żadnego problemu w tym momencie. Nie wahali się i nie stanęli jacyś bracia, na przykład Tomasz, i nie powiedzieli: musimy to rozsądzić w oparciu o Słowo Boże. Czy to jest diabła, czy to jest Boga, czy to diabeł nie przychodzi, żeby nas zwieść, czy to naprawdę jest z Boga. Dlaczego nie mieli wątpliwości? Dlatego, że znali osobę. Znali Ducha Świętego. Wiedzieli, to jest on, my go znamy. My się z nim spotykaliśmy, kiedy Jezus chodził po ziemi. To jest ten Duch. To on, tak, to jest on. To jest jego obecność. Znali osobę. Chociaż ta osoba przyszła w inny sposób niż do tej pory, nie mieli problemu, bo znali osobę. Jezus wprowadził uczniów w relację z Duchem Świętym, z Ojcem, w relację z nim, znali osobę. To jest bardzo, bardzo ważne. Fundamentem naszego rozróżnienia jest relacja z osobą. Nie tylko, chociaż to jest też przydatne, intelektualna znajomość słowa i tak dalej, ale relacja. A druga rzecz, na którą jest pracował, to charakter. On przygotowywał ich charakter, on ich kształtował. I jedną z rzeczy, którą Jezus zrobił, to wypróbował swoich uczniów, gdy chodzi o ich posłuszeństwo. I są różne granice czy bariery naszego posłuszeństwa, że jesteśmy posłuszni Bogu, ale tylko do pewnego miejsca. Nie, Panie, dobrze, tu jestem posłuszny, ale dalej nie pójdę, bo to już jest pewna bariera czy przeszkoda i dalej nie chcę być posłuszny Bogu. I chciałbym o trzech takich barierach posłuszeństwa, barierach pójścia za Jezusem, granicach, do których idziemy za Jezusem, wspomnieć. Więc najpierw otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział, 26 werset. Trochę wcześniej Pan Jezus w cudowny sposób nakarmił tłum ludzi, przynajmniej 5000 mężczyzn było. W 26 wersecie, kiedy oni za nim poszli, on się oddalił z tego miejsca, a oni za nim poszli. Jezus mówi do nich, 6,26 Ewangelii Jana. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.
pierwsza i najszersza grupa ludzi, którzy idą za Jezusem, to są ludzie, których potrzeby zostały zaspokojone. Idą za Jezusem, żeby mieć zaspokojone potrzeby. Chcę być w Kościele, bo chcę, żeby moje potrzeby były zaspokojone. I nie ma w tym nic złego. Pan Jezus nigdy nie odmawiał zaspokojonych potrzeb. Byli głodni na karmie, byli Boże uzdrowił, byli związani w uwolnieniu. Potrzebowali nauczania, nauczał. Kościół jest od tego, żeby zaspokajać potrzeby, ale z ludźmi, którzy przychodzą tylko po to, żeby ich potrzeby były zaspokojone, nie zdobędziesz miasta. Musisz to wiedzieć. Fajnie, że przychodzą, błogosław ich i usługuj im, ale z nimi miasta nie zdobędziesz. Dlatego, że ich jedyną motywacją jest zaspokojenie potrzeb. I oni tylko z tego powodu są w Kościele. Może się to zmieni kiedyś, to dobrze, jeśli się zmieni. Ale dopóki się nie zmieni, z tymi ludźmi nie da się budować Królestwa Bożego. Oni nie są jeszcze uczniami Jezusa. Oni tylko przyszli, żeby otrzymać zbawienie. Oni tylko przyszli, żeby otrzymać przebaczenie. Oni tylko przyszli, żeby być uzdrowionymi. Oni przyszli po błogosławieństwo i Bóg ma dla nich błogosławieństwo. Bo Bóg jest dobry i kocha każdego człowieka. Ale to nie są żołnierze, którzy mogą stoczyć walkę, żeby poszerzyć Boże Królestwo. Następna granica, czyli taka do przezwyciężenia, to otwórzmy Ewangelię Łukasza, 9 rozdział 58. Dobrze. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz w tym człowieku nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ktoś powiedział: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus mówi: dobrze, dobrze, tylko pamiętaj o tym, że czasami nie będziesz miał gdzie się położyć spać. Albo może będziesz miał gdzie się położyć spać, ale co noc będzie to inne miejsce. To nie jest wcale wygodny tryb życia. Monika i Robert mówią, że już jest niewygodnie mieszkać w dwóch miejscach. 5 dni w tygodniu w Łodzi, a 2 dni w Gostyninie. To jest trudne. A co dopiero, jeśli będzie taki okres w życiu, że trzeba będzie co tydzień się gdzieś przenieść. Pan Jezus mówi, to kosztuje. Nic za mną, ale to kosztuje. To oznacza rezygnację ze ustabilizowanego życia rodzinnego. To może oznaczać. Czyli mimo to jesteś gotów iść ze mną. Są ludzie, którzy angażują się tak długo, dopóki to jest wygodne. Jak się przenieśliśmy na Wątkowską, bo wspominałem o tym, gdzie wysłanie było, w trudnym miejscu, niektórzy ludzie przestali przewodzić. To nie odpowiadało. To nie było wygodne. To było trochę nawet niebezpieczne. Atmosfera była taka nieciekawa. Mógł ktoś zapuścić małżeństwo, okres pomocy. Nie, pójdziemy do innego miejsca. Gdzie jest wygodne. Z ludźmi, którzy angażują się tak długo, dopóki to jest wygodne. Nie można zdobywać miasta. Nie można, nie można budować Bożego Królestwa. 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Pan Jezus mówi o uczniostwie, mówi o budowaniu i o walce. Nie będę tego czytał, ale to jest taka instrukcja przygotowująca właśnie do zdobywania miasta. Przeczytam tylko 33 werset 14 rozdziału Ewangelii Łukasza, takie podsumowanie. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jeśli ktoś nie jest gotów zapłacić ceny, poniesienia pewnych strat, niewygody, nie nadaje się. Po prostu nie nadaje się. Nie potępiamy i nie odrzucamy, ale nie nadaje się do tego, żeby zdobywać miasto. Rozumiecie to? Jezusowi nie chodziło o to, żeby zbudować wielki kościół, kiedy chodził po ziemi. On mógł to zrobić. Tłumy szły za nim. Mógł wypełnić najpotężniejsze budynki, jakie dzisiaj mamy postawione. Żaden problem. Miał po kilkanaście tysięcy słuchaczy, po to, że nie używał żadnego mikrofonu, żadnego nagłośnienia. Żaden problem. Musiał na wodzie stanąć, żeby ten głos się rozchodził dalej. Żaden problem, ale to nie był jego cel. Jego cel to było mieć drużynę ludzi nadających się do zdobycia miasta. Więc on testował tych, którzy za nim szli. Mówił twarde słowa. Ostrzegał ich. Mówił: dobrze, idź za mną, ale to będzie cię kosztować. Jeśli chcesz być moim uczniem, musisz być gotów wyrzec się wszystkiego, co masz. To nie znaczy, że to stracisz, ale nie możesz być związany z tym, co posiadasz, bo inaczej w pewnym momencie zawiedziesz, czy przestaniesz być posłuszny. Więc tą granicę posłuszeństwa, to ludzie, którzy są zadowoleni ze swojego pastora, dopóki chodzi, potrzebuje się od nich tylko, żeby byli obecni ludzie na nabożeństwie. A kiedy ciągle mówi, ale robimy spotkanie modlitewne jeszcze. I zrobimy ewangelizację. Życie chada. Co on nie przegina, tak sobie spokojnie, żebyśmy było fajnie, dobre uwielbienie, już to sobie ustabilizowaliśmy, a teraz zaczynam wymyślać jakieś tam. Zaczynam się to nie podoba. Jak będzie się upierał jeszcze on podejdzie do mnie i powie, że mam tym uczestniczyć, to będzie mi ostatni raz w Boże. No może być taka podstawa. Trudno. Nie odrzucamy takich ludzi, ale nie możemy na nich liczyć. Wychodzi o zdobycie miasta. Musi ta bariera zapłacenia ceny, wyrzeczenia się pewnych rzeczy, znoszenia niewygody, musi być usunięta w naszych sercach. Trzecia bariera. Bardzo trudno. Wrócimy do Ewangelii Jana. Nie wiem, czy trudniejsza od pozostałych, ale jednak jest. Szósty rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus później przemawia do ludzi i bardzo dziwne przemówienie wygłasza. Przeczytajmy 53 do 56 wersetu i później 67 do 69, 53. Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wstrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Przez chwilę się próbujcie wczuć w rolę Żydów, którzy słuchali Jezusa. Prawo mojżeszowe jednoznacznie się wypowiadało na temat krwi. I oczywiście, natomiast spożywanie ciała ludzkiego to było to najgorsze przekleństwo, które było zapowiedziane w prawie w przypadku trwającego nieposłuszeństwa, krnąbrności wobec Boga. I im się tam w historii to zdarzyło może 2 albo 3 razy, kiedy byli skrajnie nieposłuszni, następowało oblężenie Jerozolimy i głód taki, że jedli własne dzieci. Więc spożywanie kanibalizmu to było najgorsze przekleństwo wobec zakonu. Spożywanie krwi było surowo zabronione. I teraz Jezus wstaje i mówi: to, co przeczytałem przed chwilą. No, nie można było wymyślić czegoś bardziej obraźliwego. I ludzie byli obruszeni, byli słusznie, byli zgorszeni. Przecież on ich. Nie to, że to było obrzydliwe, nie? Spożywanie mięsa i ciepłe to było obrzydliwe, ale nie to, że obrzydliwe, to już jedna rzecz, bo to właśnie niektórzy by wytrzymali. Tak jak ktoś cytował wczoraj Johna Wimbera, tak, że on przyszedł do kościoła, gdyby go pocenił, bo ten był starszy, poszedł do niego i zapytał, czy wykąpałeś się już we krwi baranka. A on powiedział, tutaj takie rzeczy robicie. Więc nie to, że to było obrzydliwe, to Jezus mówił, ale to było obraźliwe, to uderzało w istotę żydowskiej religijności. On, i powiem wam tak, Jezus ich świadomie obraził, on dopilnował. Powiedział takie słowa, żeby na pewno każdy został obrażony. Dobrał takie słowa, żeby w 100% obrazić wszystkich. I zapewniam was, że w tamtym momencie nikt nie miał objawienia żadnego od Ducha Świętego co do duchowego znaczenia wieczerzy czy czegoś w tym rodzaju. Oni słyszeli Jezusa, który nawoływał do jedzenia ludzkiego mięsa i picia ludzkiej krwi. Obrzydliwe i sprzeczne ze sobą. Pan Jezus specjalnie ich obraził. To jest próba zgorszenia, przez którą musi przejść każdy, który chce być zwycięzcą, który chce osiągnąć cel wyznaczony przez Jezusa. Oczywiście my tutaj nie musimy specjalnie to robić, bo nawet jak się bardzo staramy, to od czasu do czasu obrażamy ludzi, z którymi współpracujemy. Jezus musiał to zrobić z premedytacją. Zrobił to bardzo skutecznie. Przeczytajmy od 66 werset i następne. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Dwie rzeczy zatrzymały garstkę uczniów przy Jezusie. Jedna rzecz to jest to, że nie było innego kościoła. Nie, Panie, nie ma w mieście drugiego takiego nauczyciela jak Ty, nie mamy gdzie pójść. Stąd pójdziemy, no nie mamy gdzie, no niestety nie mamy gdzie. Byśmy poszli, ale nie mamy gdzie. To jest w dużym mieście, jest dużo zborów, więc ludzie jak to obrażeni, to natychmiast odchodzą, bo mają gdzie. Już wkrótce jest gdzie odejść, nie? To nie w społeczności. Jak ktoś zostanie obrażony w jednej, no to idzie do drugiej. Piotr mówi, niestety, to nie są jeszcze, to nie jesteśmy XX wiek, to nie są te czasy. Nie mamy dokąd pójść, Panie, chwilowo przynajmniej, bo byśmy poszli. Ale druga rzecz, która ich utrzymała, jedna to jest to, że nie mieli dokąd, a druga to jest to, że a myśmy uwierzyli i poznali, że jesteśmy tutaj. Inaczej, Panie Jezu, obraziłeś nas tak samo, jak Ty, kto weszli. To naprawdę nas boli, co powiedziałeś. Rozpatrujemy możliwość odejścia. To nas dotknęło. To było okropne, co powiedziałeś przed chwilą. Kompletnie tego nie rozumiemy. To przychodzi nasze pojęcie, nie mamy wytłumaczenia, nie mamy zrozumienia, nie możemy tego zaakceptować. I byśmy odeszli, ale coś się zdarzyło. Nawiązaliśmy z tą relację i poznaliśmy, że to jest ciągle. Niektóre rzeczy, które Bóg robi, są niezrozumiane, bywają dziwaczne. Jedyny sposób, w jaki możesz trzymać się tego, to jest to, że w jakiś sposób wiesz, że w tym jest Jezus. Że w tym jest Boża obecność. Nie rozumiesz tego. Kiedy ci powiedzą, wytłumacz to, nie mam wytłumaczenia. Sam się dziwię tego, nie rozumiem tego. To nawet mnie obraża jakoś i źle się w tym czuję. Ale w jakiś sposób w swoim wnętrzu wiem, że jest w tym Jezus. I w tym wszystkim, co Jezus robił, tam jest więcej rzeczy, które fachowcy od Słowa Bożego mówili, że są niebiblijne, a to uzdrawianie w sabach i tak dalej, i tak dalej. Tam wydawało się, że łamie Słowo Boże bardzo skutecznie. Jest więcej rzeczy, ale Jezus w tym wszystkim był wszystko. W tym wszystkim był pełen miłości i w tym wszystkim odczuwało się w nim Boża obecność. I to uczniowie zobaczyli. I tym zostały związani z Jezusem. I powiedzieli, ale Ty masz życie wieczne, my to wiemy. Wystawiłeś nas na ciężką próbę. Nie rozumiemy kompletnie tego, co się dzieje. To jest obraźliwe. To nas dotyka, ale masz życie wieczne. Jeżeli chcesz być zdobywcą, prędzej czy później, Bóg Ciebie wystawi na próbę zgorszenia i niezrozumienia. On Cię wystawi. Postawi Cię w sytuacji, gdzie nie będziesz wiedzieć, o co chodzi. Wiesz, Panie, co się dzieje? Co się dzieje? Na przykład, normalnie Słowo Boże mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. I to działa. To działa. Potrzeby są zaspokojone dla tych, którzy wiernie służą Bogu. Ale jak pójdziesz do walki, możesz się tak starzeć, że będzie Ci brakować pewne rzeczy przez pewien czas. Nie zawsze. Możesz też tym, co jest. Panie, przez tym masz swoje życie i moje służby. Wiesz, tym kiedy Boże, nie rozumiem, czy jestem poza Twoją wolą? Czy przestałem być nawet posłuszny? Czy przestałem szukać Twojej klęski? Czy to są wątpliwości? Boże, nie rozumiem tego. Czasem może być bardzo trudno. Ale gdzieś w środku wiesz, że jednak jesteś posłuszny. I nie rozumiesz tego, co się dzieje. I nie wiesz, dlaczego tak jest. I nie rozumiesz, dlaczego Bóg robi pewne rzeczy, albo dlaczego dopuszcza do pewnych rzeczy. A jednak wiesz, że to jest On. Po prostu wiesz, że to jest On. Pan potrzebuje ludzi, którzy nie mają w swoim sercu żadnych granic posłuszeństwa. Którzy nie idą za Nim tylko dlatego, żeby ich potrzeby były zaspokojone. Znam takich ludzi, jak oni się nawrócili, nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że się nawrócili, ale z Bożym mam takich ludzi. Przestaje przychodzić na nabożeństwo, w niedzielę. No czemu nie przychodzisz? Bo mam kryzys. A na czym polega ten kryzys? A modliłem się i Bóg nie odpowiedział na moje modlitwy. I wtedy przychodzi mnie myśli, Boże, jak to się nawróci? Ja się nawróciłem do Jezusa. Czy On będzie odpowiadał na moje modlitwy, czy nie? Ja jestem Jezusem. To jest nawrócenie względu na potrzeby. Albo inne sprawy, które się spotkałem, czemu nie przychodzisz? Bo się źle czuję. Kto Ci powiedział, że się zawsze będziesz dobrze czuć? Przychodzisz tylko po to, żeby się dobrze czuć? To jest pomyłka. To są takie praktyczne sytuacje. To jest ta podstawa. Ale później przychodzi płacenie ceny. Cena odrzucenia, ośmieszenia, kłopotu z powodu Jezusa. pieniądze wydajesz? Zamiast wykupić lodówkę czy telewizor, dajesz na misję. To kosztuje, prawda? Płacisz cenę, czasem bardzo wysoką cenę. Może nie wysypiasz, dlatego że ludzie potrzebują cię. Może inne rzeczy znosisz. I przychodzi granica też niezrozumiałość. Dochodzi do miejsca, że nie wiesz, o co chodzi. Ale wiesz, że to jest Jezus. On potrzebuje ludzi, którzy są gotowi pójść za Nim. Bezwarunkowo. Bez żadnych ograniczeń. Którzy w swoim sercu nie mają żadnej bariery. Tacy ludzie nadają się do tego, żeby zdobyć miejsce. Nad tym pracował Jezus. Została mu garstka uczniów, ale jakich uczniów? Ale jakich uczniów?